Bardzo często mówimy o mistrzu Janie Kanty. Był mistrzem, ponieważ był profesorem, był wychowawcą wielu pokoleń studentów. Ale także jest mistrzem, bo dzisiaj, 550 lat po swojej śmierci, nadal jest dla nas profesorem, wychowawcą, nauczycielem. A jak słyszeliśmy w kolekcji mszalnej, jest przede wszystkim dla nas dzisiaj nauczycielem świętości. Można by było to słowo świętość wyrazić też inaczej, jako życie duchowe. Jest dla nas Jan Kanty mistrzem życia duchowego. I spróbujmy właśnie dzisiaj na niego popatrzeć od tej strony. Wejść do jego szkoły, czego nas dzisiaj chce o życiu duchowym nauczyć. Pierwsza jego lekcja to lekcja o tym, że trzeba być bardzo uważnym, żeby życie duchowe nie stało się tylko spełnianiem zewnętrznych praktyk religijnych. Jak może wiecie, Jan Kanty bardzo wiele swojego czasu i swojej pracy poświęcił na przepisywanie różnych tekstów. Najczęściej to nie były jego teksty. Jest zachowanych 29 tomów, kilkanaście tysięcy stron, które przepisał. Bardzo mozolna praca. Ale w większości to nie są teksty jego autorstwa. Te jego autorstwa są bardzo nieliczne, ale wśród nich, te, które na pewno wyszły spod jego pióra, ale też z jego myśli, to są tak zwane kazusy, czyli odpowiedzi na takie pytania, w jaki sposób spowiednik powinien się zachować, kiedy penitent przychodzi z takim i takim grzechem, z takim i takim problemem. I to, co pierwsze rzuca się w oczy w tych odpowiedziach, które daje Jan Kanty, to właśnie zwrócenie uwagi na to, że najważniejsze są te wewnętrzne akty penitenta, a nie zewnętrzne praktyki, które spełnia. Że kiedy Jan Kanty będzie mówił o pokucie, to będzie zaznaczał, że może istnieć prawdziwa pokuta i fałszywa, nawet będzie ją nazwał fikcyjna pokuta, taka, która nie przynosi owoców. Dlaczego? Bo ona jest tylko zewnętrzna. Bo sprowadza się na przykład do postu, albo sprowadza się do noszenia włosienicy w tamtych czasach, ale nie towarzyszy temu żaden wewnętrzny akt skruchy człowieka. Nie towarzyszy temu na przykład pragnienie odwrócenia się od grzechu, żeby do niego nie wracać. Nie towarzyszy temu ten wewnętrzny żal, on to nazywa łzami duszy. I dlatego Jan Kanty, pierwszą lekcję, jaką nam daje dzisiaj, to pyta: czy twoja duchowość jest naprawdę duchowością? To znaczy, dotyczy twojej duszy, dotyczy tego, co w tobie najgłębsze, tego, co najbardziej wewnętrzne. Czy twoja modlitwa, twoje praktyki, twoja obecność w Kościele, twoje pewne przyzwyczajenia religijne są czymś uwewnętrznionym, czy są tylko na powierzchni? Druga lekcja, którą daje Jan, dotyczy tego, że duchowość jest sprawą indywidualną. I bardzo ważne jest to, żeby właśnie tą uwewnętrznioną duchowość traktować jako mój sposób na budowanie relacji z Panem Bogiem, który będzie inny niż innych osób, niż kogokolwiek innego. I że ja mam takie prawo, a nawet powinność do tego, żeby kształtować tę swoją duchowość właśnie w taki indywidualny sposób. Że dzisiaj Jan Kanty nie jest dla nas wzorem do naśladowania w tym sensie, że każdy w tej kolegiacie musi mieć dokładnie taką pobożność jak Jan Kanty. Nie. Każdy ma mieć pobożność, duchowość na swoją własną miarę. Ona może być różna niż Jana Kantego. Skąd to wiemy? Ano wiemy stąd, że Jan Kanty miał szczególne formy swojej pobożności, szczególnie bliskie mu formy modlitwy, ale też na przykład wiemy o tym, że spośród całego Pisma Świętego miał swoją umiłowaną księgę, którą była Ewangelia Mateusza. To nie jest tak, że Jan Kanty innych ksiąg nie czytał, ale spośród wszystkich miał tą swoją, był Mateuszowy. Że jego pobożność była bardzo mocno naznaczona kontemplowaniem męki naszego Pana, wpatrywaniem się w ikonie, w jego rany. Dlatego też Jan Kanty patrzy na scenę ukrzyżowania. Teraz na całą wieczność ma przed oczami tę scenę. Prezbiterium jest zbudowane wokół właśnie myśli z Ewangelii Mateusza. Zaczyna się od rodowodu, żeby jednym okiem patrzył na tego swojego Mateusza i mógł go dalej sobie czytać. Że jego pobożność jest bardzo mocno związana na przykład z kwestią jałmużny. To była najczęstsza pokuta, jaką Jan Kanty zadawał. Wiemy to z tych kazusów, w których prawie na każdy grzech mówił, że dobrym lekarstwem jest jałmużna. Więc prawdopodobnie sam był tym, który bardzo mocno odkrył wartość nawracającą, właśnie taką przemieniającą jałmużnę. I dzisiaj trzeba sobie postawić takie pytanie, jaka jest moja duchowość? Jak można byłoby ją opisać? Czy ja mam taką księgę biblijną, która jest taka szczególnie moja? Taka, którą mam tak przeczytaną na wszystkie możliwe strony. Że w Piśmie Świętym, wiecie, jak się tak złoży całe Pismo Święte, to widać kartki, które są takie brudne. Że właśnie to mam tak przeczytane już dziesiątki razy, bo to jest moja księga. Czasami w zgromadzeniach czy zakonach siostry zakonne czy ojcowie nadają sobie tak zwany predykat, czyli właśnie taką szczególną tajemnicę właśnie tej swojej duchowości. I no, chociażby u tych wielkich świętych mówimy Jan od Krzyża. Nie dlatego, że tak miał na nazwisko. Czy mała Tereska z Lizji, nazywamy ją Tereską od Dzieciątka Jezus. No i jaki jest twój predykat? Jakby trzeba było twoje imię jakoś tak podpisać. Na przykład Marek od Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zosia od Pompejanki. Wojtek od Modlitwy Jezusowej. Umiałbyś powiedzieć? Umiałabyś powiedzieć, co jest twoim predykatem? Która tajemnica z życia naszego Pana? Która z form modlitwy? Która księga biblijna jest taka twoja? Jaka jest ta twoja indywidualna duchowość? To druga lekcja, którą daje nam dzisiaj Jan Kanty. I spośród tych rysów jego duchowości jest jedna forma, która też była mu szczególnie bliska i ważna. To była adoracja Najświętszego Sakramentu. W bulli kanonizacyjnej papież Klemens XIII w 1767 roku napisał: codziennie po ukończeniu swoich zajęć udawał się Jan Kanty z Akademii prosto do kościoła świętej Anny, gdzie się długo modlił i adorował Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. I jako trzecią lekcję dzisiaj dla naszej duchowości chciałbym właśnie wziąć tę lekcję adoracji Najświętszego Sakramentu. Może właśnie dlatego, że trzeba też współmyśleć z Kościołem, a w ostatnią środę, w czasie audiencji generalnej, papież Franciszek przypomniał nam, całemu Kościołowi, właśnie o adoracji Najświętszego Sakramentu. Co prawda w kontekście życia innego świętego, świętego Karola de Foucault, ale papież powiedział wtedy takie słowa. Karol pozwala Jezusowi działać w milczeniu, przekonany, że życie eucharystyczne ewangelizuje. Wierzy, że Chrystus jest pierwszym ewangelizatorem. Przebywa zatem na modlitwie u stóp Jezusa przed tabernakulą przez około 10 godzin dziennie. Pewny, że w tym tkwi siła ewangelizacyjna i czując, że to Jezus zbliża go do tak wielu oddalonych braci. Stawiam sobie pytanie. Czy my wierzymy w moc Eucharystii? Czy nasze wychodzenie ku innym, nasza służba znajduje tam w adoracji swój początek i spełnienie? Jestem przekonany, że zatraciliśmy zmysł adoracji. Musimy go odzyskać, zaczynając od nas, osób konsekrowanych, biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, tracić czas przed tabernakulą, odzyskać zmysł adoracji. Oto nas w środę prosił papież Franciszek. Żebyśmy odnaleźli zmysł adoracji, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy my naprawdę wierzymy w Eucharystię, to znaczy nie tylko w prawdę o tym, że chleb i wino mocą Ducha Świętego stają się ciałem i krwią Chrystusa, ale czy my wierzymy, że Eucharystia przemienia nas, przemienia ten świat obok nas. Czy trochę nie jest tak, że my chcemy zmieniać ten świat, ale właśnie własnymi rękami. To znaczy chcielibyśmy się jakoś za ten świat zabrać i go zmienić. A nawet częściej słowami niż rękami, bo więcej o tej przemianie gadamy niż robimy. Ale czy wierzymy w to, że to Chrystus swoją mocą, właśnie tą eucharystyczną mocą przemienia ten świat? I że może najważniejsze zadanie ewangelizacyjne nie polega na tym, żebyśmy poszli z orędziem o Chrystusie do naszych sióstr i braci, którzy są daleko od Niego, ale żebyśmy najpierw przyprowadzili nasze siostry i braci, tych, którzy są daleko od Chrystusa, żebyśmy ich naszą modlitwą przyprowadzili do Jezusa. Żebyśmy Jezusowi o nich opowiadali, bo bardzo często im jest trudno opowiedzieć o Jezusie. Ale Jezus zawsze jest gotowy nas słuchać i jest gotowy słuchać tych opowieści. Jest gotowy wsłuchiwać się w te historie, które będziemy do Niego przynosić. Tych ludzi, którzy jakoś są dla nas ważni, którzy są częścią naszego życia, naszej historii, a może gdzieś bardzo się pogubili, a może nie mieli okazji jeszcze się odnaleźć. Czy wierzymy, że to też jest ewangelizacja? Nie tak dawno rozmawiałem z księdzem Jackiem odnośnie zakonów kontemplacyjnych, bo prowadził lekcje katechezy o zakonach. I jego młodzież ze szkoły średniej jakby czuła potrzebę, że zakony te takie przeznaczone do służby, do dzieł charytatywnych, no to to jakby wiadomo, po co istnieje. Jest dużo biedy, trzeba działać. A te kontemplacyjne to jakby po co w ogóle te siostry? Co one tam mają robić? Zamknąć się za kratami? No właśnie, może już nie czujemy, co one mają robić. Trochę nie wiemy. A papież mówi, tam się zaczyna każda ewangelizacja. Tam się zaczyna każde nasze dzieło. Każde dzieło charytatywne. U Jezusa. Na adorację. To jest coś, co dla Franciszka jest hiperważne. Mam przynajmniej dwa argumenty, żeby o tym powiedzieć, że to jest dla niego coś bardzo osobistego. To nie jest tak, że papież powinien od czasu do czasu przypomnieć, że jest adoracją Najświętszego Sakramentu, no i akurat wypadł w środę. Chodzi o to, że po pierwsze, młody Jorge Bergoglio, kiedy miał 18 lat, to należał do Bractwa Nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. I okazało się, że jest zapisany w latach 54-55 w Buenos Aires, w parafii Bazylice Najświętszego Sakramentu pod numerem 9195 jako członek bractwa, który w każdą sobotę w nocy adorował Najświętszy Sakrament. Jeździł tam z bratem i sąsiadem do centrum Buenos Aires na adorację. Tam też poznał księdza, który odegrał bardzo ważną rolę w jego życiu. Ten ksiądz zainaugurował tę całą nocną adorację, ale też uczył go właśnie tego wyczucia miłosierdzia. Kiedy ten ksiądz José Ariste zmarł, to w 96 roku Bergoglio wtedy jako biskup, kiedy była otwarta trumna i ten zmarły ksiądz miał w ręku różaniec, to papież opowiada, że zdobył się na taki akt odwagi, podszedł i urwał z tego różańca krzyż. I zachował sobie ten krzyżyk, który ma cały czas przy sobie. I wtedy pomodlił się przy właśnie tym zmarłym swoim spowiedniku, tym księdzu, pomodlił się w ten sposób: Panie Boże, daj mi choć połowę Jego miłosierdzia. Tam się uczył bycia Franciszkiem i tego, co nam daje teraz jako papież, mając 18 lat na adorację. A drugie takie doświadczenie, które mam bardzo osobiste, to kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, to miałem tę wielką łaskę być ceremoniarzem, przygotowywałem wszystkie liturgie. I papież tylko jeden raz osobiście w jakąś kwestię ingerował. Kiedy w nocy, w czuwaniu z soboty na niedzielę, była też adoracja Najświętszego Sakramentu, to papież wtedy osobiście nas poprosił, żeby było 15 minut ciszy i żeby nic nie śpiewać, nic nie mówić, nic nie grać, by było 15 minut ciszy. Ja klęczałem wtedy koło papieża, no tak metr to może najdalej byłem. I okazało się po 5 minutach tej adoracji, że nagle orkiestra zaczęła grać. Papież mnie zabił wzrokiem. Była jego jedyna osobista prośba. Orkiestra zaczęła grać, bo się okazało, że telewizja tego nie wytrzymała. Po 5 minutach była taka presja ze strony telewizji, że muszą zacząć grać, że w końcu zaczęli grać. Bo nie można 15 minut ciszy w telewizji. I potem, słuchajcie, byłem w Panamie na Światowych Młodzieży i historia się powtórzyła. Po 5 minutach ciszy zaczęła się muzyka i ja od razu byłem przekonany, że znowu Franciszek jest wkurzony, że nie ma szans. I wiecie, co on zrobił na koniec tego spotkania wtedy z młodzieżą? Miał złożyć kwiaty pod figurą Matki Bożej i poszedł pod tą figurę z kwiatami i stał tam 20 minut w ciszy. Przed tą figurą. Była cisza i była cisza. Potrzebna do modlitwy. To daje nam dzisiaj Franciszek, ale daje nam to mistrz Jan z Kent. On codziennie tu przychodził na adorację Najświętszego Sakramentu. My w duszpasterstwie świętej Anny mamy nasze poniedziałki. To jest jedna z największych moich radości w duszpasterstwie. Poniedziałkowa godzina adoracji, kiedy tu przychodzicie i faktycznie w ciszy trwacie przed Najświętszym Sakramentem. Ale Kościół jest cały dzień otwarty. W Krakowie jest kilka przynajmniej miejsc, gdzie można pójść codziennie na adorację. I przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, i przed tym tabernakulum. Wystarczy wejść na moment, biegnąc gdzieś przez Kraków do naszych spraw, obowiązków, zatrzymać się na chwilę przy Nim, jak Jan, położyć głowę na Jego sercu, wsłuchać się w rytm bicia tego Jezusowego serca, stamtąd uczyć się tego, co znaczy kochać i jak kochać. Mistrz Jan dzisiaj nam daje te 3 lekcje. Zapytać, czy duchowość jest czymś wewnętrznym u mnie, czy tylko czymś powierzchownym, zewnętrznym, praktykami religijnymi. Zadać sobie pytanie o tym, jaka jest ta moja duchowość, jaki ona ma rys indywidualny, jaki predykat mojej duchowości mógłbym sobie nadać. I w końcu powalczyć o adorację Najświętszego Sakramentu. Jeżeli nawet nie stać mnie na codzienną, raz w tygodniu, ale zawalczyć o ten czas, sam na sam z Jezusem w